Witam nas wszystkich. Chwała Panu Jezusowi. Jemu się zawsze chwała należy. Dziękuję pastorowi za zaufanie. Mówiąc szczerze, to bodajże drugi raz w życiu tak mam okazję się tym dzielić. I wybaczcie mi, jeżeli będą jakieś potknięcia. I też tym bardziej chciałbym, żebyśmy się pomodlili, żeby to, co chciałbym przekazać, żeby to nie było ode mnie, ale żeby Bóg mógł sobie wziąć tego chwałę, a może co po niektórzy pożytek. Panie Jezu, dziękuję Ci za tą sposobność. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że nas tu zbierasz. Panie Jezu, że nas kochasz, że jesteś dobrym Bogiem. Panie, proszę Cię, Duchu Święty, o Twoje prowadzenie, Panie, aby to wszystko, co będzie powiedziane, było na Twoją chwałę, Panie Jezu, i zgodne z Twoją wolą. Amen. Zacznę może od tego, co nawet tutaj podczas bodajże ostatniego albo przedostatniego nabożeństwa było taką ilustracją przez dzieciaki, co mi bardzo pasuje do takiego troszeczkę pewnego obrazu, czym dla mnie jest chrześcijaństwo, bo to, co chciałem jakby powiedzieć, to może bardziej na zasadzie tego, co w takim ostatnim okresie z Panem Bogiem przeżywam i co mi pokazuje. A co, nawiązując do tego, co właśnie dzieciaki pokazywały, kojarzy mi się trochę z podróżą. W sensie chrześcijaństwo czy życie z Panem Bogiem kojarzy mi się z taką podróżą przez życie, gdzie jakby Bóg pokazuje nam różne nowe rzeczy, zmieniają się pejzaże, krajobrazy, gdzie przychodzi rozumienie pewnych rzeczy, które wcześniej nie rozumieliśmy, gdzie pewne rzeczy nam się układają, gdzie też lepiej poznajemy Boga, ale też siebie. I podobnie właśnie ja trochę teraz tak patrzę na swoje życie i też chciałem właśnie powiedzieć o takich wydarzeniach, które przyniosły taką sporą zmianę w moim myśleniu, już jako osoby wierzącej. Zacznę od wydarzenia, które gdzieś tam miało 12 lat temu miejsce, gdzie pierwszy raz gdzieś z jakimiś większymi, powiedzmy, problemami zdrowotnymi się zetknąłem po leczeniu kanałowym zęba, jakiś ból, który w ogóle nie chciał odchodzić. No i nie wiem, czy jako, że my tak faceci mamy bardziej, że się przejmujemy w karmaciozie, oprócz tego, że mnie bolało, się zacząłem przejmować tak bardzo, że w końcu włączyła mi się nerwica, która objawiała się tym, że nie mogłem spać. Miałem też wzbudzoną korę mózgową, takie uczucie kasku. Trwało to niespanie przez parę miesięcy, potem jakoś tam się udawało spać godzinę, dwie i tak dalej. Po roku jakby Bóg z tego, dzięki Bogu, mnie wyprowadził, też ucząc w Nim odnajdywać taki spokój i jakby no, oduczając generalnie takiego zamartwiania się. I było wszystko dobrze. Natomiast gdzieś tam po 7 latach to trochę wróciło w dużo mniejszym stopniu, ale też jakieś tam okoliczności życiowe, jakiś stres trochę w pracy czy z pracą związane. Też trochę dzieciaki już były starsze i też już troszeczkę większe takie trochę problemy. I pamiętam, że wtedy, kiedy to zaczęło tak wracać, to zdałem sobie sprawę z tego, że parafrazując takie pytanie, które kiedyś było bardzo modne i było zadane tam przed kamerami premierze, jak żyć, to że ja z kolei skonstatowałem, że ja chyba do końca nie umiem żyć, bo najwyraźniej mój sposób przeżywania życia powoduje, że mój organizm fiksuje. A że było tak ciekawiej, to te wydarzenia działy się, kiedy już byłem tam 20 lat po nawróceniu, więc jakby sam fakt, że byłem wierzącym, jeszcze jakby nie uchroniło mnie przed takimi rzeczami. Ale z drugiej strony fakt, że byłem wierzący, spowodowało, że wiedziałem, do kogo się udać, jako tego, do którego to pytanie, jak żyć, dobrze jest przed nim je postawić, czyli do Ducha Świętego. I wtedy to był taki moment, kiedy bardzo świadomie zacząłem jakby szukać Boga i też szybko mnie skonfrontował, czy ja szukam jakby takiej doraźnej pomocy, czy chcę coś bardziej, ale no jakby natura, można powiedzieć, mojego problemu była taka, że chciałem coś bardziej, bo wiedziałem, że postawienie mnie na nogi na chwilę dużo mi nie pomoże. No i zacząłem Boga tak szukać i żeby tak od tych różnych takich myśli, wiecie, ciemniejszych, takich jakiś uciec, to w ramach tego swojego czasu z Panem Bogiem, który chciałem, żeby był taki właśnie regularny i zazwyczaj codziennie przed zanim wszyscy się obudzili, to miałem ten czas, to zacząłem Boga uwielbiać i można powiedzieć tak, z jednej strony to mi faktycznie pomagało, dlatego że jak człowiek zaczyna w stronę światłości Boga, który jest dobry, się zwracać i jakby go uwielbiać, to napełnia się myślami o nim, który jest dobry, więc to są zupełnie inne myśli niż które miałem wcześniej, które były właśnie jakimiś myślami złymi, przejmującymi się. Ale to był właściwie efekt uboczny, taki trochę oczekiwany, ale uboczny, bo najistotniejsze było to, że jak zacząłem go uwielbiać, to tak świadomie, bo wierzę też, że tylko świadome uwielbianie ma sens, to jakby zaczęły się pojawiać takie pytania, ale jaki jest on jest? Bo żeby móc go uwielbiać świadomie, to trzeba jakoś umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki on jest. I no, oczywiście Biblia nam bardzo jakby służy pomocą w tym, że Bóg jest dobry, święty, sprawiedliwy i tych określeń i imion Boga jest bardzo dużo. Nawet powstały takie książki chrześcijańskie, które potrafią na 365 dni takie imiona różne Boga, głównie ze Starego Testamentu, zebrać. Ale tak trochę, taka może nie to, że jakaś ważna myśl, ale pojawia się taka myśl, czy jest takie jakieś jedno określenie, które by z Boga opisało, tak? Takie, które byłoby tym najistotniejszym i nie trzeba było wymieniać tych innych różnych atrybutów, cech, imion Boga. I z jednej strony to była, powiedzmy, takie jakieś myśli przechodziły. Z drugiej strony, ponieważ właśnie miałem te problemy z tym, jak żyć, no to zadawałem Bogu pytanie, co mam robić. I też gdzieś po jakimś czasie, paru miesięcy, Bóg odpowiedział mi na to pytanie. I ta odpowiedź była z jednej strony niczym nowym, intelektualnie rzecz tak jakby ujmując, ale z drugiej strony to była odpowiedź, która w jakimś stopniu zrewolucjonizowała moje życie, bo była czymś takim, co czasami się używa określenia, że było rema. Takie określenie, które mówi o tym, że kiedy właśnie Boże Słowo dochodzi do człowieka, to jakby dokonuje się takie objawienie, które zmienia człowieka, zmienia jego sposób myślenia, jego życia, jego zachowanie. I tak było też tutaj. To, co od Boga usłyszałem na to pytanie, to było kochaj. Więc mówię, nic specjalnie rewolucyjnego, ale to naprawdę jak takie światło, wiecie, gdzieś właśnie w takiej ciemności poukładało mi wszystko, całe moje życie. Dziwne, że jakby nigdy wcześniej tego nie czułem, że nie mam je poukładane, aczkolwiek mój organizm najwyraźniej czuł, ale powiedzmy nagle poukładały się tak jak takie puzzle rozsypane w ogóle, wiecie, cała istota, dla której żyję. Bo zrozumiałem, że po prostu żyję po to, żeby kochać. I tak rozciągnę to, bo wierzę, że to nie dotyczy tylko mnie, ale że żyjemy po to, żeby kochać. I wiecie, to się jakby związało z tym właśnie zastanawianiem się, jaki jest Bóg, tak? Czy jest jakby takie jedno określenie, jakim on jest, bo można powiedzieć, w tym samym niemalże momencie jakby znalazłem odpowiedź, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością i jest miłością, którą jest tylko i aż miłością. Niczym innym niż miłością. I tak jak wiemy, że Bóg się nie zmienia, On nie przestaje być miłością. I jest nią, bo chce nią być, bo miłość jest wyborem. Miłość jest wyborem. Bóg wybiera miłość w każdym momencie, w każdym czasie na nowo. Dlatego Jego miłość jest zawsze świeża i nowa. Każda jego myśl, każde jego słowo, każde jego zachowanie, działanie jest wyrazem jego miłości. Tworzy dlatego, że kocha tworzyć. Jeszcze bardziej kocha swoje stworzenie. I ktoś mógłby powiedzieć, ale zaraz, przecież Bóg się gniewa. Tak, nawet to, że nienawidzi zła, jest wyrazem jego miłości. Bo też inaczej zupełnie niż wierzę, niż diabeł. I tu jakby pomaga nam trochę takie spojrzenie w naturę tego słowa nienawidzi. Nie chce widzieć. I wierzę i w jakimś sensie też pomaga mi w tym Boże Słowo, że na koniec dni to, o co głównie będzie chodziło, to, że Bóg oddzieli dobro od zła. Że całe to zło z diabłem do tej czeluści, do tej otchłani, do tego miejsca wrzuci i stamtąd wyjdzie i zamknie za sobą drzwi, których już nikt nie otworzy. I nie będzie musiał specjalnie nic, wiecie, specjalnego robić z tym złem, dlatego że po prostu zło będzie samo z sobą w 100% i gryzło w swój własny ogon. I tam nie będzie Boga, nie będzie też życia, bo życie jest tylko w Bogu. Ale to tak jakby, nie chcę się bawić w adwokata Pana Boga, tak? Jakby też nie chodzi mi o to, żeby jakichś takich swoich prawd przekonywać, bo najcudowniejsze jest to, że jak szukamy Pana Boga, to On sam jakby daje nam poznawać Go, tak? I do tego zachęca nas Jego Słowo, do którego zaraz przejdę, ale w każdym razie też właśnie jak tak do mnie dotarło to, kim Bóg jest, nawet nie powiem, że przede wszystkim, ale po prostu wyłącznie, to te słowa, które opisują to, jak nas stworzył, też od razu jakby wyjaśniają, po co nas stworzył, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. To znaczy, że stworzył nas po to, żebyśmy my też kochali. Żebyśmy dzięki miłości mogli mieć najpiękniejszą, najcudowniejszą relację z Nim, najbliższą, bo miłość zawsze, w miłości zawsze chodzi o relacje i zawsze miłość dąży do tego, żeby ta relacja była zawsze najbliższa, tam nie ma żadnego dystansu. I dlatego też nas obdarzył wolnością, bo miłość istnieje tylko dlatego, że jest wybierana. Obdarzył nas świadomością, bo to jest świadomy wybór. Żebyśmy mogli razem z Bogiem być, razem cieszyć się Jego obecnością, razem też robić różne dobre rzeczy. I tak jak tu śpiewaliśmy, tak będzie, kiedy On przyjdzie. Tak będzie, kiedy my będziemy z Nim. Wiemy, że popsuliśmy, że przez swoje nieposłuszeństwo popsuliśmy i tylko niezwykłym także właśnie wyrazem Bożej miłości, która jest cudowna, że jest zupełnie i totalnie od niczego niezależna. I nawet w obliczu zła nadal jest miłością, która potrafi, patrząc na nas, którzy śmierdzimy na kilometr grzechem i złem, być w stanie pochylać się z troską i przejęciem, bo nas kocha. I posyła sam siebie po to, żeby nas zbawić, po to, żeby oddać życie, żeby oddzielić nas od tego zła, żebyśmy my nie musieli tam być wrzucani w tą czeluść. I taki On jest. Taki On jest, a teraz, bo na razie jakby mówię bardziej o tym, co jakby tam przeżywałem i w jakimś sensie stale przeżywam, ale no nie sposób, będąc Bożym dzieckiem, nie czerpać i nie przeżywać tego wszystkiego w oparciu o Boże Słowo, bo to On jest Słowem, ono nas prowadzi, przemienia. Więc w jakimś sensie na dowód bardziej dla siebie, bo mówię, nie chcę nikogo przekonywać, kiedy na przykład spojrzymy sobie do listu Jana, 4 rozdziału, 8 wersetu, to czytamy tam tak. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Mocne i takie właśnie moim zdaniem bardzo prawdziwe. Bóg jest miłością, zresztą jakby nie jest to jedyny fragment, który o tym mówi, ale on tu mówi w takim ciekawym kontekście też, jakby od razu wiążąc tą prawdę o tym, że Bóg jest miłością z nami. Jeżeli ktoś nie miłuje, to znaczy, że nie zna Boga. To znaczy, że dopóki myślimy, że jest tylko sprawiedliwym Bogiem, że jest świętym Bogiem, że jest dobrym Bogiem, to mijamy się. To mijamy się z poznaniem Jego, bo On jest miłością. Więc jeśli my to rozumiemy, jeżeli też żyjemy tak, to wtedy możemy powiedzieć, że Go znamy. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Parę wersetów dalej, 16 werset mówi tak. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. I znowu Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Idźmy dalej. Na pewno znany nam cały taki dłuższy fragment z pierwszego listu Pawła do Koryntian, 13 rozdział, często nazywany Odą do miłości, gdzie Paweł tam opisuje, jaka miłość jest. Tak? Tam widać też, pasuje ten opis doskonale do Jezusa, ale tam pod koniec jest napisane też o tym, że są trzy filary, tak? Wiara, nadzieja, miłość, ale z tych trzech miłość jest najważniejsza. A nawet jest tam powiedziane, że jeżeli że możemy mnóstwo robić różnych rzeczy, możemy rozdać całe mienie, możemy dać swoje ciało na spalenie, ale jeżeli miłości nas nie ma, jeżeli nie robimy tego z miłości, to cymbałami jesteśmy. Bardzo lubię to określenie. Bardzo lubię to określenie. I nie chcę być cymbałem. Kolejna rzecz. Kolejne miejsce. Też znane z Ewangelii Jana 13, rozdział 34, werset, gdzie Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam. Abyście się wzajemnie miłowali. Potem poznają, żeście uczniami moimi. Stąd to nie jest jedne miejsce, bo też gdy przychodzili do Jezusa i różni ludzie pytali się, które przykazanie jest najważniejsze, tak? To Jezus mówił, właściwie to miłuj Boga całym sercem swoim, bliźniego swego jak siebie samego. W tym streszcza się cały zakon. A mam takie wrażenie, że żeby tak jeszcze bardziej ułatwić, to można powiedzieć, żeby właśnie ludzie nie przychodzili i nie myśleli w kategoriach, ale które, bez 10. A Pan Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam. Nowe, które tak naprawdę jest w nim się zawierają te wszystkie 10. Abyście się nawzajem miłowali. Jeszcze jedna, kolejna, można ich mnożyć, ale kolejna taka historia, która jest opisana w Ewangeliach trzech, znana nam też na pewno, gdzie kobieta o takiej niezbyt, powiedzmy, dobrej reputacji znalazła Jezusa, który był na wieczerzu u faryzeuszy, czy tam faryzeusza i przyszła z bardzo drogocennym balsamem, tak, który zbiła tą maść, wtarła mu w nogi i swoimi włosami wycierała. I co ogólnie spowodowało ogólne zgorszenie, że tak powiem, i oburzenie. Faryzeuszy, bo czyż on nie wie, co to za kobieta, a uczniów, bo przecież można było sprzedać i uzyskane pieniądze dać biednym. A co na to Jezus? Spójrzmy. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 47 werset. Dlatego powiadam ci, odpuszczone jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. To jest ciekawe, bo to jest niewiele takich miejsc, które odpuszczenie warunkują czymś. Zazwyczaj jakby tych warunków nigdy nie ma. I chwała Bogu za to, ale to jakby Pan Jezus zwraca uwagę na to, bo od razu widzi w zachowaniu tej kobiety miłość. Więc wydaje mi się, że w jakimś sensie od razu odnosi się do tej miłości i mówi, że wiele jej wybaczono ze względu na miłość, którą właśnie ma i którą tu okazuje. Ale jeszcze ciekawsze jest to, co jakby mówi później, to akurat jest opisane już nie w Łukasza, tylko na przykład u Mateusza 26:13, gdzie mówi tak, zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. I przyznam się, że chyba tu się do końca nie słuchamy Pana Jezusa, bo mówiąc szczerze, nie słyszałem za bardzo ewangelistów, którzy by mówili Ewangelię, a potem mówili, a jeszcze jest taki jest dodatek. I dlaczego on jest taki ważny? Bo moim zdaniem to jest idealna ilustracja, o co chodzi w miłości. Ta kobieta, nie jestem specem, ale tam więksi specy od jakby biblistyki i tamtych czasów mówią, że naprawdę ten słoik z tą maścią to był naprawdę dużo warty na tamte czasy. Ona chcąc okazać swoją miłość była gotowa i myślę, że o to też chodzi w miłości. Bo miłość też często kosztuje i ma swoją cenę. I ona była w stanie ponieść tą cenę, była w stanie to, co być może miało być zabezpieczeniem jej życia, kiedy właśnie wszyscy się od niej odwrócą, przyszła, rozbiła go po to tylko, żeby okazać miłość Jezusowi. I Jezus to widział. Jezus doskonale zawsze każdy akt miłości wyczuwa, odróżnia. I myślę, że o to chodziło, że on chciał, żeby za każdym razem, kiedy będzie głoszona Ewangelia, jako taką ilustrację, o co chodzi w miłości, podawać ten przykład. Że to jest czysty przykład miłości. I że to o to chodzi w życiu. Pomijając to, że Jezus mówi o tym, żebyśmy miłowali nieprzyjaciół swoich. I to też mi pokazuje, że wiecie, łatwo jest kochać przyjaciół, łatwo jest kochać kogoś, kto ciebie zaprosi do domu, więc ty go zapraszasz. Ale to, co jakby, czego mnie uczy Bóg w swojej miłości, to jest to, że ona jest właśnie, tak jak już wspominałem, bezwarunkowa. Ona jakby nie wynika z niczego z zewnątrz. Ona po prostu jest wyborem. To, że Bóg chce wybierać miłość, ją wybiera i uczy nas, żebyśmy my też wybierali miłość bez względu na okoliczności. I wydaje mi się, że tylko wtedy można kochać swoich nieprzyjaciół, kiedy po prostu się rozumie, że jakby to, że mamy ich kochać, nie jest umiejscowione w nich, nie jest umiejscowione w nich, w ich zachowaniu, ale po prostu w tym, że wybraliśmy drogę miłości. Wtedy możemy tylko kochać nieprzyjaciół. I wierzę też, że właśnie do tego, żeby móc kochać, to potrzebujemy odzyskać wolność. I też myślę, i też takie mam rozumienie, że to, co Duch Święty robi, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy stajemy się Jego dziećmi, to, że On nas uwalnia. Uwalnia nas od grzechu. Uwalnia nas od wszelkiego zła. Od lęków, od strachów, od zmartwień, od wszelkich zniewoleń. Po to, żebyśmy mogli być wolni. Wolni po to, żeby odbierać Jego miłość bez przeszkód. I po to, żebyśmy mogli kochać. Bo żeby móc kochać, to potrzebujemy być wolni. Móc podejmować tą decyzję, ten wybór, że chcemy kochać. Na koniec chciałem jeszcze z drugiego listu świętego Piotra, z pierwszego rozdziału przeczytać parę wersetów. Na taki, no nie wiem, czy jest potrzebny, ale w każdym razie na taki, dla mnie też taki dowód. Od 3 wersetu do 8. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. I to jest koniec tych szczebli. Nie ma nic wyżej niż miłość. A na końcu 8 werset mówi tak. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I na koniec, tak trochę parafrazując, poznamy te określenia, które mówią, że bądźcie święci tak jak ja jestem święty. Albo parafrazując Jakuba, wiara bez uczynków martwa jest. Ja się pokuszę o taką parafrazę, która dla mnie przynajmniej wynika już nawet z tego pierwszego wersetu czytanego z Ewangelii Jana, nie z Ewangelii, tylko z listu Jana. Kochajcie, bo Bóg jest miłością. I że miłość bez uczynków też jest martwa. Chociaż możemy oczywiście, i to jakby ta miłość zaczyna się w myślach, zaczyna się w słowach, ale niech ona się wyraża. Tak jak Bóg chce, żeby się wyrażała.